Bezrobotny urzędnik pocztowy przyjeżdża z prowincji do Warszawy. Przypadek sprawia, że znajduje zaproszenie na bankiet, gdzie jego dość grubiańskie zachowanie sprawia, że zostaje uznany za kogoś ważnego przez zebraną śmietankę towarzyską. Tak zaczyna się kariera człowieka, który otrzyma propozycję tworzenia rządu. I to jego nazwisko stanie się symbolem prostaka, pnącego się po szczeblach kariery, który w bezwzględny sposób wykorzystuje nadarzające się okazje. Jest międzywojenna Polska, ale podobno może dziać się to wszędzie i o każdej porze. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
A w Państwie filozofów kariera Nikodemadyzmy. Powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza została wydana w 1932 roku. W 1980 nakręcono serial z doskonałym Romanem Wilhelmim. I ten serial, podejrzewam, pamiętają Państwo bardziej niż książkę. Cytat. Z was się śmieje, z was, elita. Otóż oświadczam wam, że wasz mąż stanu, wasz Cincinnatus, wasz wielki człowiek, wasz Nikodem Dyzma, to zwykły oszust, co was za nos wodzi. To sprytny łajdak, fałszerz i jednocześnie kompletny kretyn. Pani profesor, żyjemy w społeczeństwie i jakoś sobie musimy to społeczeństwo układać, albo ono samo się próbuje jakoś ułożyć. Będziemy mówić sporo o filozofii społecznej, takie odnoszę wrażenie, ale mogę się mylić. Od czego zaczynamy? Od państwa Platona, nawiązując trochę do nazwy naszego programu.
Państwo Platona niewiele nam tutaj pomoże, bo Dyzma mógł zrobić karierę i myślę, że nie jeden Dyzma na świecie po dziś dzień robi karierę dzięki temu, że mamy demokrację. Dzięki temu, że każdy i każda z nas tak naprawdę może wspinać się po tych szczeblach kariery, a jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z takimi możliwościami, jakie daje nam internet, no to już myślę, że nie jeden może wypłynąć. Więc ja bym tu jednak zaczęła z jednej strony od Johna Stuarta Milla i tego, co on pokazał, mówiąc o demokracji, o społeczeństwie, a z drugiej strony myślę, że warto też przyjrzeć się takim postmodernistycznym ironistkom jak Richard Rorty, bo on tak sam siebie nazwał. I cytat, jaki tutaj się pojawił na początku, on jest właśnie w takim duchu Rortiego. Dlaczego? Bo Rorty z jednej strony wskazywał na to, że w społeczeństwie bardzo ważna jest współpraca, że my tak naprawdę nie potrzebujemy liderów, tylko potrzebujemy się dogadać. Nieważne kim jesteśmy, do tego wedle Rortiego właśnie ten mieszczański liberalizm, on tutaj oczywiście mówi o tym anglosaskim modelu, daje tradycję współpracy, gdzie ja nie pytam, kim jesteś, skąd pochodzisz, tylko próbuję jakiś problem rozwiązać, prawda, przepracować, załatwić. Ale z drugiej strony ten sam Rorty zwraca uwagę na to, że my potrzebujemy pewnego dystansu i do siebie, i do społeczeństwa. Jak tego nie mamy, no to tutaj się zaczyna właśnie kariera Dyzmy.
Dyzma jakiś dystans do siebie ma, odnoszę wrażenie, bo zdarzają mu się chwile niepewności i takiego namysłu nad własnym postępowaniem. Ba, nawet zadaje czasami pytanie sobie samemu, czy da radę.
Tak, pełna samoświadomość, ale ja myślę, że to pięknie, dlatego tak kocham ten film, Wilhelmi pokazał. Zaczyna się od Dyzmy, który tak naprawdę jest małym kombinatorkiem, ale równocześnie biednym, zaszczutym człowiekiem, który z głodu, z rozpaczy przychodzi na bankiet. I awantura, jaką on wszczyna, to jest awantura człowieka w depresji. To jest człowiek, który miał już coś zjeść, a ktoś mu to jedzenie wytrącił z ręki. To jest rozpacz. Tam nie ma nawet cynicznej kalkulacji. Natomiast potem krok po kroku, ponieważ ten tak naprawdę chamski występ, jaki zafundował ludziom na bankiecie, bardzo się spodobał. Oj, nasze czasy tu się kłaniają, no bo rzeczywiście myśmy zaczęli akceptować różne niezbyt parlamentarne zachowania w parlamencie i niektórym nawet to się podobało, czy podoba. No więc krok po kroku, prawda? Dyzma zaczyna wchodzić po szczeblach kariery coraz wyżej i pojawia się buta. Buta właśnie człowieka, który zdaje sobie sprawę, że tyle mu już uszło na sucho i może. To jest to jego sławetne no. Z tego zaszczutego człowieka zaczyna być coraz bardziej dyktatorem.
On się tego cynizmu uczy od tej śmietanki towarzyskiej, od tego towarzystwa, które go otacza.
To by było za łatwe. Myślę, że on od początku był i cyniczny, i butny, ale to zostało z niego wydobyte. To i okoliczności, i taka ślepota społeczna, czy przyzwolenie po prostu na jego chamstwo, i różnego rodzaju przemocowe zachowania, jakby oswoiły go z tym, że on przestał się hamować. I tu ja myślę tak, z jednej strony na przykład Arjuna Padurai, analizując społeczeństwo, zwrócił uwagę na to, że czasami ważniejsze jest nie to, w jaki sposób my na przykład budujemy swój światopogląd, czyli jakie mamy przekonania, ale to, jakie na przykład prezentujemy na zewnątrz. No bo trzeba cały czas pamiętać, że mamy różne przekonania i tu nie chodzi o kneblowanie nikomu ust, ale forma, jak coś zostaje powiedziane, jak coś zostaje zaakcentowane, czy przeprowadzona jakaś procedura, jak zostaje, to jest szalenie ważne, bo albo kogoś mogę wykluczyć w moim działaniu, obrazić, czy w jakiś sposób zranić, albo mogę nawet najbardziej kontrowersyjne pomysły tak przepracować, żeby jednak osoba, która się z tym nie zgadza, nie czuła się od razu podle. I to, co się dzieje właśnie i co Dołęga Mostowicz tak pięknie pokazał, to jest ten mechanizm, w którym wszyscy się godzimy na coraz większą i przemoc, i chamstwo. Bo to jest jakby takim motywem wzmacnianym w postawie dyzmy.
Może to jest jedyna forma, która w demokracji się sprawdza.
No i dlatego tu potrzebujemy Johna Stuarta Milla. Bo John Stuart Mill, i to jest niezwykłe, to jest XIX wiek, a on zwrócił uwagę na to, że jeżeli chcemy, żeby demokracja funkcjonowała, żeby, prawda, każdy mógł mieć tą wolność polityczną, społeczną, to przede wszystkim musimy tak budować struktury, żeby z jednej strony raz zachować praworządność, a z drugiej strony, czy już na poziomie konstytucji prawa powinny być zagwarantowane działanie praworządne, a z drugiej strony musimy mieć też tą możliwość, żeby zabezpieczyć interesy wszystkich, zwłaszcza tak zwanej mniejszości, czyli tych, którzy z różnych względów no, nie mają głosu, nie mają reprezentantów w rządzie, czy w jakiś sposób są wykluczeni. I to jest zasada szalenie ważna, bo ona z jednej strony daje równowagę, ale z drugiej strony ona też pozwala na wypracowywanie kompromisów, czy wypracowywanie struktury, w której ewentualny właśnie taki dyzma, który coraz bardziej staje się dyktatorem, nie będzie miał prawa rozwoju, bo będzie powstrzymany. Tutaj jakbyśmy rozebrali na kawałki dyzmy i jednego właśnie polityka czy polityczkę, którzy dyzmują, to możemy zobaczyć, prawda, czy to jakieś elementy rasizmu, czy klasizmu, czy seksizmu, prawda? I teraz lekcja Johna Stuarta Milla, jaka z XIX wieku płynie, ona nam mówi, każda z tych grup, która jest marginalizowana, nie może być niedoreprezentowana i nie może być obrażana. My musimy się nauczyć traktować nie tylko mainstream, nie tylko głównych, czy prawda, dyskutantów politycznych, czy partie polityczne jako podmioty relacji i gier społecznych, ale również tych, którzy z różnych względów nie są do tego mainstreamu dopuszczeni.
I to jest to, co Mill nazywa terrorem większości, tak? Ten moment, kiedy ta mniejszość właściwie w systemie demokratycznym nie ma prawa głosu.
Dokładnie. I to jest też ten moment, w którym my tracimy bezpieczniki, bo zawsze jest niebezpieczeństwo, że mniejszość, która będzie się czuła odrzucona, która będzie się czuła zdeprecjonowana czy upokorzona, będzie też na przykład wykorzystana czy politycznie, czy ekonomicznie, zacznie wrzeć. To jest zawsze to niebezpieczeństwo, że może dojść do jakiegoś buntu, kryzysu, rewolucji, bo ludzie, którzy są zmarginalizowani, czy nawet powiedziałabym w jakimś sensie pod ścianą ustawieni, zaczną walczyć, więc tu chodzi o nie tylko dobro tych osób, którzy są wykluczani, ale tak naprawdę o taką spójność społeczeństwa. I mi się wydaje, że to jest po dziś dzień nieodrobiona lekcja wielu społeczeństw demokratycznych. Zresztą badacze tacy jak choćby Robert Dale zwracają uwagę, że nigdy do końca demokracja nigdzie nie została zrealizowana. Dlaczego? Bo ona jest tak naprawdę bardzo trudnym systemem, bo ona właśnie zakłada tą...
Wszyscy są równi, wszyscy mają głosy, wszyscy mogą mówić, co chcą. Ale to byle się nawzajem nie obrażać,
tak, ale by to
i nie krzywdzić.
Że musimy być wszyscy tak samo wykształceni, co, jak wiadomo, nie jest możliwe. Wszyscy powinniśmy mieć taką samą świadomość polityczną, co też nie jest możliwe, bo nie wszyscy będą się polityką choćby interesowali. Wszyscy powinniśmy mieć mniej więcej takie same zaplecze, czy ekonomiczne, czy polityczne. No znowuż, nieosiągalna sprawa. My oczywiście możemy próbować zasypywać te różnice, ale zawsze znajdą się osoby, które będą w kryzysie choćby ekonomicznym, z różnych znowuż względów, ale popatrzmy nawet na wzorce kulturowe. Ile osób nie jest determinowanych już w dzieciństwie do tego, żeby na przykład traktować samorozwój jako naukę. No i to już może być bardzo silny, obciążający czynnik, który potem może przełożyć się na różnego rodzaju wykluczenia ekonomiczne również. No i przede wszystkim, nawet jeżeli założymy, że wszyscy jesteśmy równi, to teraz 100% udziału w wyborach to wydaje się niemożliwe, bo to by oznaczało, że my mamy nakaz wyborczy, a nie przywilej wyborów. Więc demokracja w tym sensie jest bardzo trudna. Ona w zasadzie jest jakąś taką ideą.
Jak to z ideami bywa? Właściwie są ideami nieosiągalnymi w praktyce, tak?
No właśnie, tu cały problem.
Kariera Nikodema Dyzmy w Państwie Filozofów i do tej kariery wrócimy za moment.
Radio Kraków.
W Państwie Filozofów przypomnę, kariera Nikodema Dyzmy, powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. O demokracji już trochę było, pojawiło się nazwisko Johna Stuarta Milla. Ja bym chciał o tych rządzących jednak ciągle, bo ten Dyzma zmierza do rządzenia. Właściwie otrzymuje na samym końcu propozycję tworzenia rządu w międzywojennej Polsce. Kto ma rządzić i jak? Zakładam, że filozofowie i ten problem próbowali rozwiązać.
Tak, i tu znowuż, prawda, jakbyśmy bardzo chcieli dłubać w historii, to wiadomo, Platon nam wyskoczy.
Natomiast... Który demokratą nie był, umówmy się.
Oj nie, dlatego pomińmy. Natomiast wydaje mi się, że dla nas ważniejszy jest choćby Hobbes, Thomas Hobbes i jego Lewiatan, bo tam jest rządzący, tam jest silna pozycja rządzącego, prawda? Możemy powiedzieć, że to król, że to jest parlament, no mamy tą figurę tego, kto rządzi. Ale też Hobbes bardzo ciekawą rzecz nam pokazał. Kiedy my tworzymy kulturę? No wtedy, kiedy pozbywamy się naszej wolności na rzecz wolności takiej obywatelskiej, czyli to oznacza, że godzimy się rezygnować z naszej samowoli tak naprawdę, po to, żeby podporządkować się prawu. Prawu, które ma nam dać funkcjonowanie równościowe i takie, które pozwoli nam na samorozwój. I teraz rządzący, pytanie, co z nim? No, Hobbes przyglądał się choćby królobójstwu, rewolcie Cromwella, to wszystko go przerażało i doszedł do wniosku, że tak naprawdę społeczeństwo, czyli ci dzisiaj byśmy powiedzieli świadomi obywatele, powinni spoglądać na ręce władzy. Powinni wręcz powiedzieć stop, gdy władza jest deprawowana. Ale dlaczego? Bo władza nie jest ponad prawem. I rolę władzy, jakbyśmy się tak wczytali, taką kluczową rolą władzy, co jest u Hobbesa? Pilnowanie, by prawo było przestrzegane.
Takie to proste.
Zresztą przypominam, w prawie polskim za tą funkcję tak naprawdę odpowiada prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, bo to jest jego główna funkcja. On ma pilnować, żeby konstytucja nie była łamana, żeby prawo było przestrzegane. To jest zasada bardzo prosta, ale ona jest fundamentalna. I teraz, jeżeli ktoś, kto łamie prawo, wedle Hobbesa, a ma przestrzegać tego prawa, nie może być ponad prawem, to robi to, co powinien zrobić świadomy obywatel, powiedzieć stop, sprawdzam, nie wolno ci tego robić. No, w sytuacji demokratycznej, jakiej dzisiaj się znajdujemy, to jest jeszcze bardziej proste, no bo mamy z jednej strony od lat 60. ruchy społeczne jako grupy nacisku, ale mamy też sądy, które stanowią ten element kontrolny, dlatego one muszą być poza politycznymi rozgrywkami, nie mogą być upolitycznione. No i mamy media, prawda? Jesteśmy obudowani. Ten element kontroli jest szalenie ważny, no bo umówmy się, w momencie, kiedy pojawiają się konkretne decyzje związane z władzą, my też w kulturze europejskiej jesteśmy przyzwyczajeni do traktowania władzy, może to jest jakieś takie pofeudalne czy pomonarchiczne myślenie, ale wybudował się taki etos władzy jako przemocy.
Władzy ale my jako, mówimy o Polsce, czy o Europie, czy o świecie?
Generalnie o Zachodzie, prawda? O tym skażeniu demokracji budowanej właśnie na tych dawnych tradycjach. W Europie to jest też siła takich dawnych kolonialnych, imperialnych kategorii myślenia. I teraz demokracja tak naprawdę zmusza nas do odwrócenia tej struktury, prawda? To nie może być władza siła, tylko tak naprawdę to ma być władza dialog. Ale nam to bardzo ciężko przychodzi, prawda? Często właśnie te decyzje, nawet w języku potocznym mówimy o męskiej decyzji, ale rozumiane jako taka jednorazowa, wręcz przemocowa, narzucająca swoje myślenie. I to jest gdzieś podskórnie w kulturze zamontowane przekonanie, że władza jest siłą i to siłą, która może nas złamać. A tymczasem, prawda, wracając jakby do początków, Hobbes mówi nie. To ma być dla nas bezpiecznik, żeby nas nikt nie złamał, żebyśmy mogli żyć zgodnie z prawem, żeby się nie pojawił, prawda, jakiś bataszka, który powie, a teraz strzelamy X, bo X nam się nie podoba. Więc władza to nie jest przemoc, tylko to jest gwarant, że praworządność czy prawo będzie się rozwijało. I moim zdaniem to powinniśmy przepracować, bo to w zasadzie już mamy, prawda? I w filozoficznej tradycji, i w wielu politycznych koncepcjach. Do tego nam struktura prawno-polityczna, współczesna daje możliwości. Natomiast dyzma co nam pokazuje? No przecież de Łęga Mostowicz pisał dyzmę w odpowiedzi na szaleństwo tak naprawdę uruchomione przez łamanie praworządności i takie kolesiostwo, jakie pojawiło się w okresie międzywojennym. To są rządy, prawda, Piłsudskiego, który tak naprawdę był bardzo antydemokratyczny. My mamy taki mit Piłsudskiego jako zbawcy narodu, ale przecież on swoimi politycznymi przeciwnikami brezę kartuską zapełniał. On, prawda, wyprowadził, robił pucz wojskowy. I warto też czasami odbrązowić te wielkie postaci historyczne i zastanowić się, jaki mit idzie za mitem Piłsudskiego. I cała historia dyzmy tak naprawdę jest ogromną krytyką takiego wataszki, który wyskakuje i mówi, no, to teraz tak ma być.
Sam Mostowicz został w 1927 roku napadnięty i pobity przez nieznanych sprawców, jak to się mówi. I właśnie najprawdopodobniej został napadnięty przez krytykę Józefa Piłsudskiego, choć on sam po latach mówił, że kariera Nikodema Dyzmy nie jest opisem rzeczywistości, w której żył, że może się wydarzyć tak naprawdę i 20 lat później, i 40 lat później, i 100 lat później.
No czuł sprawę. Zresztą ten wątek pobicia de Łęgi Mostowicza widzimy w innej jego powieści, też zekranizowanej już dwukrotnie. To jest oczywiście historia doktora Wilczura, bo de Łęga Mostowicz to bardzo przeżył, no bo jednak, prawda, był nieprzytomny po tym pobiciu, obudził się w szpitalu, to było bardzo traumatyczne. Natomiast no dzisiaj już wiemy, że to był bardzo taki akt polityczny. Natomiast ja myślę, że ten moment, w którym de Łęga Mostowicz mówi, no dyzma niekoniecznie jest diagnozą współczesności, jest ważny, bo rzeczywiście możemy zuniwersalizować dyzmę, nawet wyprowadzić poza ten porządek polskiej polityki, polskich realiów, no bo przyglądając się choćby na temu, co się dzieje za oceanem, to ja mam czasami wrażenie, że tam do władzy już drugi raz próbuje dojść taki też dyzma, który pytanie na czym się zna, a prześledzić całą karierę pana Trumpa.
Różnica jest taka, że to on sam kreuje rzeczywistość trochę, a tutaj Dyzma przyjmował wszystko i wykorzystywał świetnie nadarzające się okazje. Takie odnoszę wrażenie, że jest tutaj pewne odwrócenie. Sam Mostowicz o tej powieści pisał: powieść ta jest próbą literackiej syntezy psychiki powojennego społeczeństwa polskiego. Króciutki cytat.
To też jest istotne, bo wydaje mi się, że to też ma taki posmak uniwersalny tak naprawdę, no bo to społeczeństwo powojenne to jest też społeczeństwo spragnione luksusu, wolności, zabawy, ale ciągle widać to niesamowite rozwarstwienie społeczne, bo zaczyna się wszystko w koszmarnej tak naprawdę biedzie, w społeczeństwie zmarginalizowanym.
I w tej powieści to widzimy, tak? Bo widzimy tę Warszawę gdzieś potwornie biedną i tą śmietankę towarzyską.
Te dysproporcje, prawda? Jak się czyta tą książkę, to też można przestać się dziwić, dlaczego niektóre choćby idee socjalistyczne pojawiły się i tak mocno zrobiły karierę w XX wieku. No bo to rozwarstwienie i taki brak jakichkolwiek zabezpieczeń, takie powiedziałabym prawo dla jednych, bezprawie dla drugich, to była rzeczywistość początku XX stulecia. Zresztą nie tylko w Polsce.
I co myśmy z tym zrobili?
No z jednej strony, prawda, nie bez przyczyny już w latach 40. XX wieku zaraz po wojnie mamy, prawda, prawa człowieka umocnione. Nie bez przyczyny rozwija się prawo międzynarodowe. Ale droga jest bardzo długa, bo jakbyśmy tak teraz sobie, prawda, przeanalizowali wszystkie choćby ONZ-owskie rezolucje dotyczące praw pracowniczych, praw dziecka, kobiety, uchodźcy. To na przykład po dziś dzień brakuje jasno określonego prawa związanego z uchodźstwem klimatycznym. No więc mamy dużo, dużo luk. Natomiast ja myślę, że my ciągle gdzieś społecznie pewnych rzeczy nie przepracowaliśmy. Czyli z jednej strony właśnie mamy te totemy, tych idoli, którzy niekoniecznie są aż tak święci, jak nam by się wydawało. Natomiast uczyniliśmy z nich właśnie te totemy jakiejś polskości, czy nawet demokracji. No przecież mit Piłsudskiego to jest tak naprawdę PRL, kiedy, prawda, opozycja wyciągała ten mit. Bardzo niebezpieczne, ale silnie zagościł w naszej świadomości. A z drugiej strony, jak przyjrzeć się nawet ostatnim latom, czasom, kiedy pod rządami PiS stworzyły się te narracja tych tak zwanych dwóch narodów, prawda, dwóch plemion zwaśnionych, to znowuż niebezpieczne, ponieważ gdzieś zapominamy, że wszyscy jesteśmy obywatelkami i obywatelami jednego społeczeństwa. W związku z tym myślenie o wojnach plemiennych, jak wcześniej myślano w ten sposób o klasach społecznych i też robiono z tych klas społecznych zantagonizowane grupy, to jest podgrzewanie naturalnych animozji, bo wiadomo, że w każdym społeczeństwie będziemy mieć różne punkty widzenia, będą konserwatyści, będą progresywnie myślący, ale teraz nazywanie tego wręcz i sprowadzanie do jakiejś plemienności, do jakichś waśni etnicznych powoduje, że potem jest niezwykle ciężko zacząć rozmawiać. Nawet to może być traktowane w kategoriach zdrady, prawda, pod tytułem jak to rozmawiać z nim. Przecież on należy do przeciwnej partii czy ugrupowania społecznego. No więc jak mamy funkcjonować? I tutaj jak przyjrzymy się znowuż temu, co pokazał nam Dołęga Mostowicz, to tamten klasizm, to rozwarstwienie, to jest jedna sprawa, ale też widać siłę koterii. Jak Dyzma pływa w pewnym momencie, jak on wyrasta w potęgę taką polityczną? No bo jedna koteria przeciwko drugiej tak naprawdę go winduje do góry. Prawda? On w pewnym momencie jest użytecznym, nawet powiem brutalnie, użytecznym idiotą, ale po to, żeby zwalczyć tych, których nienawidzimy. Czyli strzelę sobie w stopę po to, żeby tamten cierpiał. To mniej więcej jest ten mechanizm, ale to wszystko jest oparte na nienawiści, na przemocy i to powoduje, że na koniec szalony człowiek rozpoznaje sytuację.
Do szalonego człowieka, do Dyzmy w Państwie Filozofów wracamy za moment.
Radio Kraków.
Kariera Nikodema Dyzmy nas dzisiaj prowadzi w Państwie Filozofów. Ta opowieść kończy się rozpoznaniem, kim jest Dyzma, i to rozpoznaniem, na które decyduje się psychicznie chory Georges Poniemirski, który tak naprawdę jako jedyny właściwie widzi, że Dyzma to łajdak, fałszerz i kompletny kretyn.
No i to pytanie, czy zawsze musi być jakiś wariat, który zapala w środku dnia latarnię i mówi, że szuka człowieka prawdziwego. Czyli czy my zawsze musimy dojść do jakiejś skrajności, żeby zacząć się zastanawiać. To jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa, ja nie wiem, czy się zgodzić mogę na to...
Że George jest psychicznie chory, tak?
Nie, że tu dochodzi do jakiegoś rozpoznania, kim jest Dyzma. No bo to, że zostaje w ten sposób nazwany, to u niektórych może rodzić wątpliwości. Prawda? Pytania. Ale z drugiej strony ci ludzie już za daleko zabrnęli. Za dużo w niego zainwestowali.
Odnoszę wrażenie, że te słowa wypowiedziane przez Georgesa Poniemirskiego zostały uznane jako sen wariata, właściwie opowieść wariata. To są słowa, które potwierdzają to, że Georges Poniemirski jest wariatem, bo Nikodem Dyzma jest prawdziwym mężem stanu.
To z jednej strony, a z drugiej strony to jest jakiś taki element, powiedziałabym, bolesny. Myślę, to widać po sporze choćby takim metodologicznym pomiędzy choćby empiryzmem i racjonalizmem, prawda, gdzie jedni szukają prawdy dla samej czystej, niepodważalnej, a drudzy empiryści gdzieś nastawieni są na to, to widać choćby w indukcji Francisa Bacona, są nastawieni na to, żeby jednak uznać, że jak nam się to zostanie zweryfikowane, czyli mówiąc językiem Popera, sfalsyfikowane, to powiem, okej, wcześniej mieliśmy złe założenia. Była źle postawiona hipoteza badawcza. Współczesne badania nam to zmieniają. I to jest, ta metodologia jest tutaj szalenie ważna, bo czasami jest tak, i to widać w życiu właśnie społecznym, politycznym, że my za głęboko w coś brniemy. Im bardziej jesteśmy bezkrytyczni albo chcemy mieć takiej czystej koncepcji, którą będziemy się trzymać i którą zrealizujemy, tym więcej niebezpieczeństw. Ja się zastanawiam, na ile to jest taka książka ciekawa w Polsce, czy nigdzie Bendyka, gdzie on z perspektywy ekologii analizuje politykę współczesną. Ja się zastanawiam, na ile on nie ma tu racji, mówiąc, że w pewnym momencie te spory pomiędzy, nie wiem, lewicą, prawicą, centroprawicą, liberalizmem, prawda, i anarchizmem, załóżmy, nie staną się nieistotne, bo będziemy musieli wszyscy jakby przepracować cały dyskurs, być może nawet stworzyć politykę raz jeszcze w obliczu nadchodzących problemów, choćby związanych z katastrofą klimatyczną.
A może tej plemienności nie da się z nas wywalić, z nas wykrzewić, wyrzucić, wyczyścić?
No właśnie. No i w tym momencie znowuż problem.
Jak już w samej filozofii plemienność dostrzegam w sporze między racjonalistami, a naturalistami na przykład.
Tak? Ale to jak zaczęliśmy od Richarda Rortiego, to niech on nam tutaj powróci. Bo Richard Rorty zwrócił uwagę, że rzeczywiście przynależność do danej etniczności daje nam uczestnictwo w kulturze i w tradycji. Ale z drugiej strony, jeżeli ja widzę, i to jest jego przykład, jeżeli ja widzę dziecko, które się przywróciło, to ja nie potrzebuję całej teorii, nie wiem, Kanta, Huma, czy Arystotelesa i Platona, żeby to dziecko podnieść. To jest mój zwyczajny, prawda, odruch pomocy, jaki się we mnie rodzi. Wtedy się nie zastanawiam. To tak jak z osobą tonącą. No przecież nie pytam, hello, przepraszam, czy na pewno jesteś Polakiem, a jesteś prawdziwym Polakiem, czy takim mniej Polakiem? No tylko ktoś tonie, to staram się mu pomóc. Więc na takim, jakbyśmy wrócili do takiego, powiedziałabym, pierwotnego, etycznego działania, które jest zakorzenione w każdym
nas. Ale jak to zrobić,
nas,
pani profesor? To też jest jakaś idea, tak jak demokracja, odnoszę wrażenie, że my teraz odnajdziemy w sobie te pierwotne, etyczne zachowania, które jesteśmy w stanie wykorzystać.
Ja myślę, że to by nam łatwiej przyszło, gdybyśmy właśnie zrezygnowali z tego śledzenia nieustannego, kim ty jesteś, człowieku, skąd pochodzisz, jakie masz korzenie, jakie masz przekonania polityczne, społeczne, religijne czy niereligijne, to odpuścili, tylko się zastanowili, jaki jest problem. Naprawdę, jak ktoś tonie, przecież się nie zastanawiamy, kim jest ten człowiek, tylko jesteśmy przerażeni, że on zaraz zginie. I są takie momenty, prawda, gdzie to jest dla nas najważniejsze, że coś się dzieje z drugim człowiekiem. I to można wydobyć. My się przecież empatii też uczymy. Więc prowadzenie tego również w taki dyskurs polityczny, społeczny, zwłaszcza w obliczu zadań, jakie nas czekają, jest szalenie, szalenie ważne. Natomiast ewidentnie, jak popatrzymy na to, jak się kończy opowieść Dołęgi Mostowicza, to mamy to społeczeństwo, które, ja bym powiedziała, zostało zamrożone w pewnych swoich funkcjach, rolach, klasowych podziałach, gdzie mamy tą brutalną dekonstrukcję pod tytułem, no i co, elitko, znowuż dałaś się nabrać, ale tu jest wyraźnie jakaś elitka, która dała się nabrać, jakiś dyzma, który ich wszystkich wykiwał, ale tylko dlatego, że oni mu tak naprawdę na to pomogli. Podziały, podziały, podziały. Co z tego wyniknie? Nic. Bo ignorant będzie rządził, a reszta będzie dalej przejadała rzeczywistość.
To zapytam inaczej, czy może istnieć społeczeństwo bez dyzmów?
O matko, fajnie by było, bo ja myślę, że dyzmak w każdym z nas troszeczkę jest.
O, to jak się dyzmy pozbyć w nas?
Nie, bo proszę zwrócić uwagę, no przecież zawsze mamy jakąś dozę miłości własnej. Zawsze, to, o ile tylko nie mamy patologicznych kompleksów, to wierzymy, że coś nam się uda. Czasami szarżujemy.
Ale nie mówimy o narcyzmie. Tak daleko nie idziemy.
Nie,
mówimy o takiej,
nie, mówię o takiej przeciętnej osobie, która po prostu coś chce, prawda? I bardzo chce do tego przekonać. My możemy tak sobie trochę podyzmować nieraz. Rzecz w tym, na ile teraz system wpuści do dalszego, że tak powiem, rozwoju takie dyzmowanie, a nie powie, hello, poczekaj, a gdzie twoje kompetencje? Sprawdzam. No dobrze, prawda? Tuś się sprawdził, ale chcesz iść dalej. No dobrze, ale jakie są twoje kompetencje? No więc wszelkiego rodzaju zapory takie antymobbingowe czy antydyzmowe, bym powiedziała, są szalenie ważne. To jest choćby procedura konkursowego przyjmowania do pracy, czy to są właśnie wolne wybory, transparentne, gdzie każdy ma się rozliczyć, ma pokazać nie tylko, prawda, skąd czerpał finanse, ale tak naprawdę skąd przychodzi. Czyli jakie jest jego zaplecze takie społeczne, polityczne. Wiem, że przed chwilą mówiłam, żeby o tym zapomnieć, ale w tym momencie chodzi mi o ten moment, kiedy na przykład wchodzimy do parlamentu. To dobrze jest, żeby każdy mówił jasno, załóżmy, no jestem feministką. Da? Więc jak będziecie ze mną rozmawiać, to wiadomo, że pewne rzeczy mnie zranią, na pewne rzeczy się nie zgodzę, bo jestem feministką. Da? Więc jasne określenie choćby swoich wartości, ale też wymaganie od tego, że ktoś, kto ma zostać, nie wiem, urzędnikiem czy politykiem, polityczką, to powinno być transparentne. Prawda? A my czasami dlatego dopuszczamy dyzmę, że jakby dopowiadamy sobie za drugiego albo do końca nie pytamy. No w zasadzie się siedzimy w studiu radiowym i tu jest oczywiście duża rola dziennikarek, dziennikarzy, czy duża rola mediów, prawda, po to, żeby pewne rzeczy naświetlać. Bo dyzm, jak może się prześlizgnąć, no to zrobi to z chęcią.
Tym bardziej, że żyjemy w świecie, kiedy sami możemy sobie wykreować nasz obraz w sieci, który może mylić.
No, dokładnie. I ile jest już tak naprawdę tych komunikatorów, ile jest tych platform, to jest zresztą przez filozofię dobrze opisane. Pierre Lévy między innymi, to jest taki filozof sieciowy, który analizuje, w jaki sposób rzeczywistość sieciowa wpływa na nasz świat. Bardzo dobrze jest choćby przez Sidney Mio opisana właśnie ta struktura budowania własnej tożsamości w sieci, gdzie my często, to niekoniecznie jest proces cyniczny, to jest istotne. Sidney Mio to bardzo dobrze pokazuje.
O, to może być proces wynikający z jakichś naszych tęsknot, marzeń, kompleksów być może czasami?
Tak, albo tego, co nawet nieuświadomione. No bo czasami jest tak, że my robimy coś, co wydaje nam się, że jest nami, a tak naprawdę nie jest, prawda? I przez to, że w sieci możemy szybciej złapać anonimowość, to nikt nam przez długi czas może nie zwrócić uwagi na to, że to, co kreujemy, jest totalnie fałszywym obrazem. Tu niekoniecznie to musi być świadome wprowadzanie w błąd, ale bardzo łatwo wykreować dyzmę.
Przestrzegamy Państwa w takim razie przed Nikodemem dyzmą w nas.
Który się gdzieś czai.
Tak jest. I być może od czasu do czasu z nas wyłazi. Dziękujemy za Państwo filozofów, profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski.
Dziękuję.